Partnerem kanału Na Temat jest Mubi, internetowa porównywarka ubezpieczeń, która dla naszych widzów przygotowała zwrot 150 zł za zakup polisy. Szczegóły w linku w opisie tego podcastu. Dziś gościnią rozmowy dnia jest Klementyna Suchanow, autorka książki To jest wojna, o wpływach rosyjskich fundamentalistycznej polskiej prawicy, a także aktywistka strajku kobiet. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A dzisiaj porozmawiamy o Tomaszu Szmycie, sędzim, który jest na ustach całej Polski, bo w poniedziałek uciekł z Polski na Białoruś. Przypomnijmy, że pan sędzia pracował w Ministerstwie Sprawiedliwości za czasów Zbigniewa Ziobry. Miał się zajmować dyscyplinowaniem sędziów, którzy byli niechętni upartyjnianiu wymiaru sprawiedliwości przez PiS. No a także był dyrektorem biura prawnego w pisowskiej KRS. Więc pytanie pierwsze. Ta ucieczka sędziego, jak byś to określiła? Jakie wywołała w tobie uczucia, przemyślenia? Czy to było zaskoczenie?
A myślę, że to było zaskoczenie dla nas wszystkich. Nikt się nie spodziewał, że jesteśmy już w takim momencie, żeby nasi ludzie chcieli uciekać w tę stronę. To znaczy jeszcze przed wyborami, przed zmianą władzy zastanawialiśmy się, pewnie każdy z nas, pamiętam takie też rozważania na Twitterze, w którą stronę będą chcieli uciekać, gdzie będą chcieli uciekać. Więc były różne spekulacje, że Argentyna jako klasyka, że Afryka, że Azja, no bo trzeba byłoby uciec.
Czyli miejsca na A, że tak zażartuję sobie kiepsko.
Proszę?
Czyli miejsca na A, że tak sobie kiepsko zażartuję.
Trochę tak wychodzi, no. A tutaj wyszło miejsce na B, no proszę.
B jak Białoruś. Czy Szmyt to cenny nabytek dla Łukaszenki, twoim zdaniem?
Znaczy, nie wiemy dokładnie, jaką on robotę wykonywał. Znaczy, tak naprawdę nie wiem od kiedy. No, trudno podejrzewać, że pan uciekł tam w sposób platoniczny, więc on musiał wykonywać jakąś robotę. Pytanie pozostaje od kiedy i ile zdążył takich cennych informacji, tajnych informacji przekazać. Więc ta skala chyba się mierzy trochę jego czasem, zakresem czasowym. Ale jest rzeczywiście ten element, o którym wszyscy mówią, że no, ta jego wiedza, nawet gdyby była powiedzmy pięcioletnia, sześcioletnia, to jest jednak wiedza, którą jak przekazywał i teraz przekaże, dopełni im, to ona bardzo szybko się wypali, znaczy przestanie być dla nich ciekawym zjawiskiem. Więc no tutaj niestety rysują się raczej nieprzyjemne scenariusze dla tego pana, jeśli chodzi o jego dalsze życie.
Mm-hmm. To w takim razie dlaczego uciekł? Bo przecież on musiał wiedzieć, na przykład jak skończył żołnierz, pan Czeczko, który zdezerterował właśnie na Białorusi.
Nie miał innej opcji. Myślę, że albo nie miał, naprawdę nie miał innej opcji, albo psychicznie był w takim stanie, że przyjął to, bo trudno mu było sobie wyobrazić. To wiesz, on został szpiegiem, jeśli to jest prawda. Jako zwykły człowiek, cywil, to nie jest człowiek wykształcony do szpiegowania. Więc dla niego to jest sytuacja, której się z pewnością niezbyt spodziewał. Pewnie liczył też na pozostanie tej władzy u władzy, tej partii. I
w sensie
tu się plan cały sypnął. No.
No tak, tylko teraz słyszymy właśnie ze strony PiSu, że oni ze Szmytem nie mają nic wspólnego. Tutaj cytat. Zrekrutował się do Ministerstwa Sprawiedliwości. Były minister Ziobro twierdzi, że on w ogóle nie miał z nim żadnego kontaktu i nigdy go nie spotkał, a w ministerstwie pojawił się w ramach otwartego konkursu. Tu cytuję fragment tweeta pana Zbigniewa Ziobry. Z kolei pan Kaleta, wiceminister sprawiedliwości ówczesny, mówi, że no to był taki niższy urzędnik, bezfunkcyjny, więc...
No oczywiście teraz będą degradować i umniejszać jego rolę, no bo muszą, żeby się jakoś ratować, żeby ratować wizerunek. I ten spin został wrzucony przez PiS natychmiast. I to jest prawdopodobnie związane z tym, co Ania Mierzyńska zbadała. I tego samego dnia opublikowała artykuł o tak zwanej Mabenie. To znaczy jak w budynku, w gmachu premiera rządu Morawieckiego zaistniała taka komórka, która badała działania, reakcje w sieci i natychmiast dostosowywała, oni byli w stanie dzięki temu dostosować natychmiast swój przekaz i mają całą bazę danych, co kto mówi, jak reaguje, jakby są całe rubryczki, ja sobie zawsze tak wyobrażam, że oni muszą mieć takie rubryczki, bo ja to zauważam na swoim przykładzie, jak wokół mnie coś się dzieje, to natychmiast są wypuszczane te same przekazy i ja wiem, z której rubryki one po prostu pochodzą. bo to przez lata są te same wyrażenia nawet, tak dosłownie, więc to jest po prostu ich taka bajka, przykrywka do tego, co się dzieje. Jeśli to był otwarty konkurs, to bardzo chciałabym zobaczyć dokumenty z tego otwartego konkursu, bo z Ministerstwa Sprawiedliwości raczej wychodziły właśnie takie stwierdzenia, że nie ma żadnych dokumentów, które by potwierdzały, w jak transparentny sposób dochodziło do wyboru tych osób, a nie innych osób, więc to są sprzeczne informacje. No i oczywiście, wracając do początku, to jest bajka PiS-u, która służy temu, żeby przykrywać no, nieprzyjemną historię. Mm-hmm. Człowiek z ich rozdania, pracujący dla nich, dzisiaj znajduje się w Mińsku.
No, ale też słyszymy...
Polską jeszcze, żeby dopełnić, no, czyli to chodzi o obóz Zjednoczonej Prawicy w ogóle.
Ale słyszymy też oprócz tego, że to tak naprawdę, słyszymy od PiS-u, że to człowiek Bronisława Komorowskiego, bo to on awansował go z Sądu Okręgowego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. No słyszymy, że to tak naprawdę no, człowiek Platformy Obywatelskiej, prawie że kumpel Tuska.
No tak, znaczy... Bycie sędzią w Polsce, no, pan ma 50 kilka lat, musiał zacząć w innych czasach. Też nie jest powiedziane, nie wiemy, kiedy go zwerbowano. To mógł być po prostu jeden z tysięcy zwykłych sędziów, wydawałoby się, a może już w tamtym czasie ktoś do niego podszedł z jakiegoś powodu, znaleźli na niego jakiś materiał, który im pomógł go zwerbować, więc nie wiemy, kiedy zaczął, więc w tym momencie to są takie przerzucanki się tylko polityczne, żeby zrzucić winę na kogoś innego. No ale wiemy o jego zaangażowaniu w aferę hejterską i jakby wszystko się wydaje dosyć rozsądne łączenie tych dwóch rzeczy ze sobą. Ta afera hejterska w tym momencie też wygląda inaczej. Rzucone zostało nowe światło na tą sprawę i prawdopodobnie Schmidt działający tam również nie działał tylko i wyłącznie swojej własnej woli, że tak powiem.
Przypomnijmy, że afera hejterska ujawniona w 2019 roku przez Onet polegała na tym, że w Ministerstwie Sprawiedliwości i okolicach istniała taka grupa urzędników i sędziów podlegających, nazwijmy to mentalnie, PiS-owi, którzy hejtowali, znajdowali też haki na niepokornych sędziów, którzy się PiS-owi nie chcieli podporządkować, i Schmidt był jedną z osób, która w tym uczestniczyła, i uczestniczyła w tym także jego żona, która jako pierwsza zaczęła sypać. Ona funkcjonowała pod pseudonimem w sieci Mała Emi i udzieliła takiego wywiadu, w którym mówi o swoim byłym już mężu: ze skrajnych poglądów cenił sobie ONR. Dziwi cię to?
Nie, w ogóle mnie nie dziwi. No to są partnerzy PiS-u od lat, to są organizacja Gordo Iuris, to jest Młodzież Wszechpolska, to jest Bąkiewicz. No oni obrośli w coś takiego. Na początku to widać było, że im było trochę wstyd się do tego przyznawać, takie pierwsze lata. Natomiast no, z czasem to się wszystko stało jasne, jakie tutaj sojusze zostały nawiązane. No to jest jedna grupa interesów, władzy, jakby wspomagania się i tak dalej. Te grupy służyły PiS-owi przez lata jako ich takie uliczne bojówki i my również w ramach Strajku Kobiet miałyśmy przyjemność, nieprzyjemność z tymi panami mieć do czynienia, więc wszyscy wiemy, jaka była ich rola. To były bojówki, takie tak zwane tituszki PiS-owskie. Mhm.
Napisałaś książkę To jest wojna o zinfiltrowaniu przez Rosję polskiej skrajnej prawicy. Jak myślisz, jaka jest skala tej infiltracji? Bo w poniedziałek dowiedzieliśmy się o Schmidcie. Ile takich osób jeszcze jest? Ile takich osób funkcjonuje w polskim życiu publicznym?
Wziąwszy pod uwagę fakt, że od lat dzięki panu Macierewiczowi nie mamy kontrwywiadu, to tych osób może być dużo więcej niż przeciętnie, więc to mogą być tysiące, to na pewno są tysiące. Nie wiemy tylko dokładnie w których sferach, no bo raz dowiedzieliśmy się, że urzędnik pracujący w, nie wiem, jak się nazywa ten urząd, w którym się śluby zawiera miejski w Warszawie, tak zwany Tomasz L., tutaj dowiadujemy się o sędzi, na pewno są inne zawody w innych miejscach, takie osoby również umieszczone w świecie akademickim są takie osoby, na pewno są w świecie dziennikarskim takie osoby. No w polityce to wiadomo, muszą być, więc tego jest naprawdę dużo. To nie jest nic dziwnego, no bo po prostu aparat służb wywiadowczych rosyjskich jest niezwykle rozbudowany. To jest też bardzo długa historia tych służb, ciągnąca się jeszcze od czasów carskich, więc to jest rzeczywiście bardzo unikalne zjawisko. Mamy do czynienia z takim przeciwnikiem, który jest tym mistrzem na tym polu. On może mieć słabe swoje strony, czasami popełniać głupie błędy, niemniej jednak ta ciągłość tych służb oraz know-how przekazywany z pokolenia na pokolenie i to są już całe rodziny zaangażowane w pracę dla KGB, FSB, dla innych wywiadów wojskowych i tak dalej. To są po prostu zawody rodzinne. To jest, a nasza służba, która w zasadzie nie istnieje, która została rozmontowana, no to my jesteśmy takim hulajpolem otwartym dla Rosji na drodze do Europy Zachodniej, więc no jesteśmy niezwykle smacznym kęskiem, zważywszy jeszcze to, że mamy za rogiem wojnę, no to tutaj naprawdę można, tutaj trzeba bardzo mocno działać, po pierwsze oni muszą tutaj być dla siebie, z ich strony, dla ich interesu oni muszą tutaj być i oni tutaj są na pewno i na pewno są w bardzo dużych ilościach.
Tymczasem sędzia Szmyt, bo nadal jest formalnie sędzią, robi tournée po białoruskich i rosyjskich mediach. Pojawił się na przykład u pana Sołowiowa i narzekał na przykład, oprócz tak ogólnie na politykę Polski wobec Rosji i Białorusi, narzekał na ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Śledzisz te jego występy? Masz jakieś spostrzeżenia na temat narracji czy przekazów, które w takich mediach wygłasza?
No, on wygłasza bardzo typowe przekazy. To są zawsze napisane rzeczy przez propagandystów, przez służby po tamtej stronie. I to ewidentnie tutaj widać. To nie są dokładnie jego słowa. Te słowa, że Białoruś jest fajna, żeby ludzie tutaj przyjeżdżali. To jest klasyka. Trudno sobie wyobrazić, że ktoś sam z siebie, siedząc tam w tak stresującej sytuacji, opowiada takie klisze, ale mówisz o tych mediach i mówisz o jego właśnie tournée po tych mediach, a tutaj jest jedna bardzo ciekawa sprawa związana z tym, kto był prawnikiem pana Szmyta w polskich sądach, kto go reprezentował po tej aferze hejterskiej. To był prawnik Ordo Iuris i on również, Bartosz Lewandowski, i on również odbył takie tournée po rosyjskich mediach w 2019 roku i wprawdzie nie był u Sołowiowa, okay, bo to nie była aż taka ranga, ale we wszystkich agencjach prasowych był wymieniany, cytowany i tak dalej. Także tutaj się sprzęgają dwie bardzo ciekawe historie osoby w postaci właśnie pana Lewandowskiego, który już takie trudne zrobił, o którym my w Polsce mało wiemy, bo ta sprawa
A z jakiej
się
okazji? Przepraszam.
Za bardzo nie przebiła. Ale ja o tym pisałam nieraz na Twitterze, no do książki to już się jakby nie załapało, bo to było zbyt blisko, jakoś tak już nie zdążyłam tego chyba zrobić, albo może sobie jeszcze nie zdawałam wtedy sprawy z wagi tego wszystkiego. I to jest dla mnie niezwykle ciekawym elementem. Tutaj mamy dwie osoby, pana Szmyta, sędziego, i jego byłego prawnika. Pan Lewandowski twierdzi, że już od kilku lat nie reprezentuje go i okej, może to jest prawda, ale to jest ciekawe, że łączy i właśnie bytność i turnę po rosyjskich mediach, bo Lewandowski był w rosyjskich mediach, nie białoruskich.
A możesz powiedzieć, z jakiej okazji ten prawnik z Ordo Iuris tam występował?
Tak, bo Ordo Iuris od lat prowadzi, no, jakby profil Ordo Iuris wszyscy znamy, więc chyba nie muszę specjalnie przedstawiać, ale jedną z takich akcji Ordo Iuris, którą oni lubią przeprowadzać, w które się angażują, to jest podważanie tak zwanych urzędów dziecka, praw dziecka ze Skandynawii, na przykład z Norwegii czy ze Szwecji. Próbują stworzyć taki precedens, że tam dzieci są źle traktowane, w związku z czym rodziny z dziećmi muszą uciekać do Polski, bo w Polsce dzieci, rodziny są lepiej traktowane, lepiej chronione przez prawo. I był taki przypadek pewnego Rosjanina, który ze Szwecji uciekł z trójką swoich dzieci i wylądował w Polsce, znaczy nie tyle wylądował, co przypłynął promem, ale znalazł się na lotnisku Okęcie, z którego chciał udać się do Moskwy. Tam został zatrzymany i tam właśnie nastąpił pewien cud nad Wisłą, dlatego że tenże Rosjanin, zupełnie anonimowy człowiek, gdzieś z dalekiej Syberii tak naprawdę pochodzący, miał telefon do Ordo Iuris, zadzwonił do Ordo Iuris po opiekę do prawnika.
Może ich wygooglował.
Pan Bartosz Lewandowski. Proszę?
Może ich wygooglował po prostu. skoro się specjalizują w takich sprawach?
No właśnie trudno mi w to uwierzyć, tym bardziej, że pan Lewandowski zdradził w mediach rosyjskich, że tam pewien funkcjonariusz służb ich skontaktował, tak chyba należy to rozumieć, ale nie może powiedzieć nic więcej, ponieważ ten funkcjonariusz służb zrobił to bezprawnie, on nie powinien był tego robić, w związku z tym on nie może o tym mówić, ale jakoś to powiedział prasie rosyjskiej. To jest jakaś przedziwna historia z tym telefonem, jak ten Rosjanin uzyskał nagle telefon, mógłby zadzwonić do prawnika, nie wiem, do rzecznika praw dziecka na przykład, to chyba byłby pierwszy taki, no nie wiem. W każdym razie zadzwonił właśnie do Ordo Iuris, Ordo Iuris zajmowało się tą sprawą i Ordo Iuris w związku z tym było bardzo chwalone w Rosji za tę opiekę i było niezwykle obecne w mediach rosyjskich, łącznie z mediami, jak prześledziłam to sobie tak minuta po minucie, kiedy, skąd, jak to się rozchodziły te wiadomości, to są dokładnie źródła tej wiadomości tkwią w mediach tak zwanego, znaczy nie tak zwanego, on się tak nazywa, oligarchy rosyjskiego Konstantego Małofiejewa, który jest bardzo znany właśnie z infiltracji tych ruchów konserwatywnych, które opisywałam w To jest wojna. On jest jednocześnie człowiekiem, który stoi za dostarczaniem broni do Donbasu, za obsadzaniem swoimi ludźmi stanowisk na Krymie i w Donbasie i tak dalej, w tych republikach separatystycznych. Także to jest osoba, dzisiaj jest bardzo blisko Putina, Putin osobiście go nawet wychwala. Także, bo on na początku był takim młodym oligarchą, bo on jest urodzony w latach 70., to nie jest człowiek, kolega Putina z KGB, z Petersburga, jak inni, ale widać, że już wyrobił swoje stanowisko. I to było ciekawe, że to właśnie media Małofiejewa pierwsze kolportowały tę informację, czyli ponownie wracamy właśnie do jakby źródła całej tej operacji, bo wiemy już dobrze, bo to nie tylko ja opisywałam, że te środowiska konserwatywne zachodnie są infiltrowane przez tak zwaną właśnie grupę Małofiejewa. Mm-hmm. Nie zdziwiłabym się, gdyby w pewnym momencie wokół Szmyta pojawił się również wątek Małofiejewa w jakiś sposób.
Czyli twoim zdaniem to połączenie pomiędzy Szmytem a jego prawnikiem z Ordo Iuris i ich aktywność w mediach wschodnich jest warta zbadania?
Tak.
No dobrze, to teraz Sejm zamierza się w czwartek zająć panem Szmytem. Będzie przedstawiona, Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada, że będzie przedstawiona informacja na jego temat. Czego się spodziewasz?
Nie wiem, czy służby będą w stanie przedstawiać tyle, przekazywać tyle informacji, ile byśmy chcieli, no bo to jest profesja sekretna, więc nie spodziewam się wielkich rewelacji, raczej no, takich dosyć ogólników niestety. Myślę, że to jeszcze jest czas na mówienie wszystkiego, oni nie mogą chyba jeszcze, tak mi się wydaje, więc nie spodziewałabym się jakichś wielkich rewelacji.
Klementyna Suchanow, autorka książki o rosyjskich wpływach To jest wojna i aktywistka strajku kobiet, była naszą gościnią w rozmowie dnia. Bardzo dziękuję.
Dziękuję również. Do widzenia.
A z Państwem żegna się Anna Dryjańska. Na temat do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku.